teraz nam przyjdzie porozmawiać o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, bo tam gdzieś, pewnie w Colorado, w swoim domu jest pani redaktor Eliza Sarnacka-Mahoney. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I u pani jest, szybko liczę, 9:11.
9 rano.
Tak jest, to teraz wszystko się zgadza, czyli dzień dobry, można z czystym sumieniem do pani redaktor mówić, a przede mną książka, która zawiera zbiór tekstów publikowanych i w prasie polonijnej za oceanem, i w krajowych w Polsce, i tygodnikach, i dziennikach. Z tytułu zbiorczy amerykański reset Stany jeszcze zjednoczone od podszewki. Książka, która opisuje sytuację trudną i złożoną, sytuację i polityczną, ale chyba przede wszystkim społeczną Ameryki.
Społeczną przede wszystkim,
To jest zbiór artykułów, kilka aspektów jest zebranych. Też widać tutaj pewien upływ czasu, jaki te artykuły w sobie zawierają. Sytuacja amerykańskiego społeczeństwa to jest sytuacja wrzenia, czy jeszcze przed wrzeniem, pani redaktor?
Zdecydowanie sytuacja wrzenia, i ta sytuacja wrzenia trwa już od wielu, wielu lat, a to, czego doświadczamy w ostatnich latach, przede wszystkim na scenie politycznej, a co bardzo przekłada się na oczywiście sytuację społeczną Amerykanów, to niestety tylko sprawia, że to wrzenie staje się coraz silniejsze.
Nie jest tajemnicą dla nikogo, że między innymi konflikty rasowe, jakkolwiek tak. Nam w Polsce obce, nieobecne, to i w pani redaktor książce, i w innych publikacjach, no to jest temat numer jeden w Stanach, kto komu co jest winien. Zastanawiam się, na ile jest tak, że to są konflikty, które mogą faktycznie podzielić, na trwałe podzielić społeczeństwo amerykańskie.
To są konflikty, które już to społeczeństwo bardzo mocno dzielą i dzielą coraz bardziej, ale muszę przyznać, że to są konflikty, które warto by w jakiś sposób załatwić z pożytkiem dla całego amerykańskiego społeczeństwa, bo niestety historia czarnoskórych Amerykanów i szalenie trudna, tragiczna historia spuścizna po niewolnictwie w Ameryce jest bardzo ważną, a ja nawet skłaniałabym się powiedzieć, że najważniejszą częścią amerykańskiej historii, najważniejszą pod tym względem, że ta spuścizna po niewolnictwie niestety legła u fundamentu absolutnie każdego aspektu amerykańskiego życia, z jakim mamy do czynienia do dziś. Amerykanie moim zdaniem bardzo trafnie i bardzo mądrze usiłują jakoś odnieść się do tej swojej, jak powiedziałam, haniebnej spuścizny, i im szybciej to uczynią, i im szybciej ten naród dojdzie do porozumienia, bez względu na to, czy zdecydują się odpłacić jakiekolwiek odszkodowania, czy spróbują załatwić tę sprawę w inny sposób. Jest to tak ważne dla tego narodu, że bez tego właściwie nie można mówić o tym, by ten naród mógł dalej iść naprzód i się rozwijać.
Kiedy czytałem tą książkę, tam rzeczywiście te opisy tych konfliktów są bardzo i dramatyczne, ale też ten podział wydaje się w tekstach pani redaktor bardzo głęboki, no a z drugiej strony czas mija. To jest tak, że jesteśmy dalej od epoki niewolnictwa, dalej od epoki praw Jima Crowa, to bardzo ciekawie opisanych przez panią redaktor, wyjaśnionych oczywiście od podszewki, parę mitów obalających. No i taka byłaby natura życia, że te konflikty powinny z czasem być coraz bardziej łagodne, a tu jest odwrotnie.
Tutaj jest odwrotnie, a no niestety mamy do czynienia z sytuacją, że pewne sprawy nie zostały załatwione wcześniej, o pewnych faktach wręcz z historii nie mówiło się wcześniej, natomiast ludzie, którzy doświadczają dyskryminacji wynikającej z pewnego typu modelu zachowań, wręcz dyskryminacji, która jest zawarta w samej strukturze wielu instytucji amerykańskich po dziś dzień, no ci ludzie po prostu w pewnym momencie już nie chcą milczeć, nie chcą dalej czekać, a to prowadzi do podziałów, bo z drugiej strony mamy część amerykańskiego społeczeństwa, która dalej uważa, że Ameryka jest krajem białego człowieka, że historia Ameryki jest historią przede wszystkim białego człowieka, stworzoną przez białego człowieka i pod potrzeby białego człowieka, i mamy do czynienia po prostu z ogromnym segmentem amerykańskiego społeczeństwa, który po dziś dzień czuje się wykluczony. Więc to są rzeczywiście, tak jak pan powiedział, skomplikowane sprawy, których nie da się zrozumieć bez sięgnięcia po amerykańską historię i zgłębienia się w niej porządnie, bez sięgnięcia po nowe fakty z tej historii, które przez wiele lat, dziesięcioleci czy nawet stuleci usiłowano zamiatać pod dywan, a w dzisiejszych czasach jakoś one z powrotem wypływają i przedostają się do sfery publicznego dyskursu. To powoduje polaryzację nie tylko po linii, prawda, nie wiem, Ameryka czarnoskóra kontra Ameryka biała, ale absolutnie nie. To po prostu to dzieli społeczeństwo na tych, którzy widzą potrzebę odniesienia się wciąż do problemów, które ciągną się za nami, a wynikłe z tej spuścizny niewolnictwa, a ludźmi, którzy zapierają się rękami i nogami, bo woleliby, żeby wszystko zostało tak, jak jest. A to, co jest, nie jest dobre, bo tutaj wchodzimy w obszar, absolutnie każdy aspekt amerykańskiego życia. Wchodzimy w obszar ekonomiczny, wchodzimy w obszar społeczny, wchodzimy w obszar edukacyjny, wchodzimy również poniekąd w obszar pracowniczy, praw pracownika, wynagrodzeń. Także to jest coś, z czym Ameryka naprawdę musi sobie poradzić i jesteśmy, ja mam nadzieję, jesteśmy w takim bardzo trudnym okresie, ale okresie, gdzie pewne zmiany zaczynają się dokonywać. Jak powiedziałam, pewne sprawy zaczynają o wiele głośniej wybrzmiewać w przestrzeni publicznej. No mam nadzieję, że jednak ten naród, że wszystkim zależy na tym, by Ameryka przetrwała, Amerykanom samym najbardziej, i mam nadzieję, że jakoś dojdziemy do jakiegoś porozumienia, do rewizji historii oficjalnie, tej, która jest podawana w oficjalnych źródłach, która jest przekazywana w szkolnych podręcznikach dzieciom. Mam naprawdę wielką nadzieję, że Amerykanie się ze sobą dogadają.
Bo tutaj jest spór, nawet kiedy stany się rozpoczęły. Czy rozpoczęły się od wojny, czy rozpoczęły się od pierwszego statku, który przywiózł kolonistów protestanckich uciekających z terenu Wielkiej Brytanii, czy zaczął się od pierwszego dość przypadkowego transportu niewolników?
No więc właśnie tutaj to jest historyczny fakt, który rzeczywiście był jakoś tam nie za bardzo, prawda, nie pokazywany, nie wiem, ani w podręcznikach szkolnych, ani w ogóle nie pojawiał się w jakichś takich mainstreamowych, nie wiem, debatach o amerykańskiej historii i początkach amerykańskiej państwowości. No a jest faktem, że podobno, to znaczy, no to jest fakt, chociaż są historycy, są podzieleni co do tego, że również sama wojna niepodległościowa, czyli mówimy tutaj o tych latach 70. XVIII wieku, która doprowadziła do oficjalnego powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, państwa w formie, jakie znamy je do dzisiaj, że wręcz ta wojna niepodległościowa również była prowadzona w dużej mierze po to, by bronić instytucji niewolnictwa. Pierwsi niewolnicy, jak piszę w tekście, który otwiera moją książkę, pojawili się na u brzegów Virginii, wówczas kolonii brytyjskiej, w roku 1619. Czyli mówimy tutaj o 150, ponad 150 latach, gdy niewolnicy w Ameryce już budowali potęgę tego kraju, czyli tą ekonomiczną potęgę. I w momencie, gdy kraj powstawał w roku 1776, był już naprawdę bardzo silną potęgą ekonomiczną, znaczącym graczem na arenie międzynarodowej, zdecydowanie w porównaniu z Europą. To już było wręcz państwo, to nie było państwo, które sobie powstało, słabiutkie i tam musiało dopiero się dorabiać. To nie było państwo na dorobku, to już było państwo bardzo, bardzo bogate. No i argument jest taki, że bez pracy tych niewolników to państwo absolutnie nie byłoby w sytuacji, w jakiej się znalazło już pierwszego dnia po swoim powstaniu. Czyli wkraczając bardzo silnym, zdecydowanym pewnym krokiem, dołączając do rzeszy innych państw już wówczas liczących się na świecie. Czyli argument jest taki, że bez niewolników nie byłoby właściwie amerykańskiego państwa w formie, jakie znamy, bo zarówno najprawdopodobniej ekspansja na zachód, która zaraz po powstaniu państwa rozpoczęła się na przeogromną skalę, były pieniądze, no oczywiście potrzebowano ludzi, więc przybywali imigranci. Gdyby to było państwo raczkujące, które dopiero powstało i zaczyna się, prawda, nie wiem, jakoś tam pomalutku rozwijać, ta ekspansja nie byłaby możliwa. Bez tej ogromnej ekspansji, tego, że już pod koniec XIX wieku mówimy o państwie właściwie w granicach takich, jakie mamy teraz i o jego dalszym, bardzo prężnym rozwoju ekonomicznym, no więc nie mielibyśmy do czynienia dzisiaj z tą Ameryką, którą mamy obecnie. Także przeciekawa historia i rzeczywiście...
To jest rzeczywiście historia. Tutaj nawet widać w tych słowach po mniej więcej, chociaż nie jakoś radykalnie, ale po której stronie sporu, który toczy Amerykę, pani redaktor ma sympatię, ale zastanawiam się na przykład, na ile jest tak, że zwłaszcza po ruchu Black Lives Matter nie jest tak, że pewne rzeczy zostały postawione być może za daleko, no bo jest taki film, już stary, bo 5 lat temu, nazywa się Zielona Książka, Green Book po angielsku, która opisuje historię dość ciekawą czarnoskórego pianisty, bardzo bogatego człowieka, który nie może pojechać na dalekie południe, bo tam jeszcze są rasistowskie prawa, a jego kierowcą zostaje biały, grany przez Viggo Mortensena, tak. Biały Irlandczyk, który de facto jest z ludności napływowej i żyje na znacznie niższej stopie życiowej niż czarnoskóry pianista. I na ile jest tak, że naprawdę społeczeństwo, które miało być ślepe na kolor skóry, nagle staje się społeczeństwem, gdzie ten kolor skóry staje się najważniejszym.
Tak, rzeczywiście. Więc Ameryka ma tę specyficzną przypadłość, że bardzo lubi dokonywać odchyłu w jedną stronę. Bardzo często bardzo ekstremalnego, czyli robiąc korektę, troszeczkę chyba brakuje tutaj temu społeczeństwu, nie wiem, wyważenia, prawda? Bo korekty też można dokonywać w sposób bardziej racjonalny i może mniej dramatyczny. Natomiast Amerykanie, gdy biorą coś na wokandę, wtedy idą w to z głową. Po prostu, nie wiem, na 150, na 200%. I teraz te wszystkie ruchy właśnie antydyskryminacyjne, oczywiście ruch Black Lives Matter, odegrał przeogromną rolę, a powiem, że ten ruch w dużej mierze zainspirowany był pracą redaktorów, jednej redaktorki, ale właściwie to była grupa redaktorów, która stworzyła projekt o nazwie 1619, czyli właśnie mocujący się z tymi niewygodnymi faktami, kiedy tak naprawdę amerykańska państwowość się rozpoczęła. No i mamy do czynienia, gdy przyjrzymy, gdy popatrzymy na to, co się dzieje w sferze przestrzeni publicznego dyskursu, w jaki sposób mówi się o tych sprawach dyskryminacji, rasizmu czy niewolnictwa, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia właśnie z takim bardzo, bardzo mocnym przechyłem w jedną stronę, gdzie wypowiedzenie zdania bardziej wyważonego, racjonalnego spotyka się natychmiast z protestem, że jest się samemu rasistą czy się dyskryminuje. Ale to jest natura Ameryki. Natura, jeżeli pomyślimy o wszystkim, o wszystkich wielkich bolączkach społecznych, z którymi Ameryka się mierzyła i które w jakiś sposób załatwiła, chociażby ruch praw cywilnych z lat 60. ubiegłego wieku, wtedy też mówiło się, że prawda, ci chcą za dużo, że to się nie może wydarzyć, że nie może, bo nie wiem, bo fakty są przedstawiane, są rozdmuchane, one nie były aż takie, a jednak ten naród doszedł do porozumienia. Tak samo, prawda, no nie wiem, w kwestii praw mniejszości seksualnych, mniejszości imigrantów. Teraz tematem, który wałkujemy po pandemii, jest traktowanie imigrantów, którzy przyjeżdżają, by pracować na amerykańskich farmach, bo Ameryka nie ma pracowników niewykwalifikowanych, zwłaszcza na farmach. Ogromny brak są to, więc ściągani są ludzie na wizy pracownicze w rolnictwie. No i ostatnie kilka tygodni zdaje się, że zaczyna narastać burza i napięcie wokół tego tematu, że mamy do czynienia z niewolnictwem, z kolejną wersją czynienia z ludzi niewolników, no oczywiście dla zysku własnego, ekonomicznego. I też już słyszałam głosy, że zaraz, no ale nie, to jest rozdmuchane, to nie jest aż tak, oczywiście to pokazujemy to wszystko w niewłaściwych kolorach. To trzeba to mieć na uwadze, że Ameryka ma tendencję, by właśnie odchylać się aż do ekstremum, o wiele może więcej niż trzeba by było, ale to spełnia również pewną rolę, to przykuwa uwagę do zjawiska, do problemu, to wciąga więcej ludzi, zmusza ludzi do myślenia, do reewaluacji może własnych postaw, no i w efekcie, miejmy nadzieję, no wywiera nacisk oczywiście na organa, na naszych polityków, od których będzie ostatecznie zależało, czy pojawią się nowe ustawy, czy w jakiś sposób oficjalny pewne rzeczy zostaną załatwione, rozwiązane, może pewne prawa wręcz przepisane na nowo, by były rzeczywiście bardziej uczciwe i sprawiedliwe.
To jeszcze ważny element tej książki w wielu aspektach i polityki rodzinnej, a czy polityki społecznej, ale dookoła pracy i rozwarstwienia się ogniskujących, bo ten temat może nawet więcej miejsca zajmuje w pani książce niż kwestie napięć na tle rasowym. Stany Zjednoczone, tak jak chyba cały świat, czy prawie cały świat, stają się społeczeństwem coraz bardziej rozwarstwionym pod względem ekonomicznym. Bogaci są coraz bogatsi, a ubożsi albo biedniejsi, albo stoją w miejscu. Jakie są pomysły w Stanach, żeby to naprawić, albo żeby zostawić tak, jak jest? Czym żyją Stany w tym aspekcie ekonomicznym?
No więc powiem, że pomysły są różnorakie w zależności od tego, w jakim stanie się mieszka, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są zlepkiem wielu, kilkudziesięciu stanów i każdy stan posiada jakąś własną konstytucję, rządzi się własnymi prawami i te prawa mogą się naprawdę znacznie różnić od tego, przepisów obowiązujących w innych stanach, ujmijmy to tak. Oczywiście prawo federalne jest nadrzędne, więc wiele aspektów jest regulowanych na tym poziomie i prawo stanowe nie może stać w kontrze do prawa federalnego, choć próby są, Amerykanie są tak przywiązani do wolności i przepisy stanowe są wyrazem w dużej mierze właśnie tego umiłowania wolności, że absolutnie pojawiają się próby ustanawiania praw, które stoją w kontrze do prawa federalnego i tutaj mamy, to jest pole wiecznego napięcia pomiędzy ustawodawstwem stanowym a ustawodawstwem federalnym. Więc miejmy na myśli przede wszystkim to, że to, w jaki sposób rozwiązywane są największe społeczne problemy i bolączki, to zależy od tego, w jakiej części Ameryki mieszkamy. I może dam najlepszy przykład. Mieszkam w stanie, które ma gubernatora demokratycznego i ten gubernator demokratyczny realizuje politykę, która jest po linii generalnie z opcjami realizowanymi przez demokratów w kongresie w Waszyngtonie. Ostatnio mamy pomysł i jest to ustawa, nad którą się bardzo mocno pracuje, by ulżyć pracującym rodzicom, którzy płacą niesamowite pieniądze za opiekę nad dziećmi, ponieważ nie mamy w Ameryce niczego takiego jak dotowane publiczne przedszkole, a koszty wysłania dziecka do przedszkola to jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie za opiekę całodobową. Więc to są straszliwe pieniądze. No i mamy w moim stanie ustawę, która gwarantowałaby, która de facto powoływałaby do życia przedszkole publiczne. Byłoby odpłatne, ale oczywiście te koszty byłyby niższe. Natomiast w stanie takim jak Teksas, czy Alabama, czy nie wiem, Mississippi, czyli w Stanach z tradycyjnego pasu biblijnego, gdzie polityka po dziś dzień jest o wiele, wiele bardziej konserwatywna i cały rząd stanowy jest zdominowany przez przeciwną linię polityczną, czyli republikanów, taki pomysł absolutnie by się nie przyjął. Więc jeżeli w moim stanie to się przyjmie, mamy rozwiązany pewien bardzo ważny problem, ludziom będzie się żyło lepiej. Osobom, rodzicom w Teksasie, czy w Luizjanie, czy w Alabamie, nie będzie się żyło lepiej.
A z drugiej strony, to tutaj wejdę w słowo, bo to była jedna z takich ciekawostek, która przy lekturze mnie uderzała, że pani bardzo optymistycznie opisuje te stany, albo inaczej, bardzo krytycznie, zwłaszcza Teksas, ale też inne stany, gdzie rządzą republikanie, a z drugiej strony konstatuje pani, że właśnie do tych stanów Amerykanie uciekają. I to nie tylko z Chicago objętych strzelaninami, nie tylko z Nowego Jorku, ale nawet z tak zasobnego stanu, który ma wszystko, co potrzeba do życia, jak Kalifornia. Już trudno, lepszy kawałek ziemi pod niebem niż Kalifornia, to jest stan, który najszybciej się wyludnia i ludzie z tych rajów rządzonych przez demokratów uciekają gdzie? Uciekają do stanów, gdzie rządzą republikanie, jak Teksas czy Floryda. Jak
oczywiście,
to
tak.
rozwiązać? To znaczy... Dlaczego jest tak, a nie inaczej?
Tak, mamy tutaj sprzeczność, z pozoru mamy sprzeczność, natomiast gdy mieszka się w tym kraju i zna się realia życia w Kalifornii czy w Stanach na wschodnim wybrzeżu, tutaj nie ma żadnej sprzeczności, bo mówimy przede wszystkim o ucieczce ludzi z wielkich amerykańskich miast. Amerykańskie metropolie mają problemy. Amerykańskie metropolie przeważnie zarządzane są rzeczywiście przez demokratów, ale w grę wchodzą koszty życia absolutnie astronomiczne, na które rzędu, no takiego, na które statystycznego Amerykanina niestety nie stać. Sama Kalifornia jako stan, który usiłuje realizować od bardzo, bardzo dawna bardzo progresywną politykę na wszystkich frontach, czyli i od strony politycznej, i społecznej, i ekologicznej, jest zakładnikiem, jak cała partia demokratyczna w Stanach Zjednoczonych, polityki, którą my tutaj nazywamy polityką tożsamości i polityką wszystkiego dla wszystkich. Wszystkiego dla wszystkich zrobić się nie da, a ci, którzy próbują, niestety wcześniej czy później odbijają się o mur, nabijają sobie guz i w efekcie mamy do czynienia z jeszcze większą ilością problemów niż poprzednio. Więc ludzie, którzy uciekają na przykład z Kalifornii, a dodam też, że Kalifornia, i próbuję to powiedzieć w książce, Kalifornia nie jest już tym jakimś wymarzonym zakątkiem do życia, prawda, słonecznym.
Sama pani redaktor taką trasę odbyła z Doliny Krzemowej z Kalifornii do Colorado.
Tak, ja mieszkałam, ja mieszkałam w Kalifornii, mam w Kalifornii rodzinę, bywam tam bardzo, bardzo często, więc jestem absolutnie na bieżąco z tym, z czym Kalifornia się boryka, co ma do zaoferowania i czego już nie ma do zaoferowania. Więc ludzie po prostu uciekają z miejsca, które stało się trudne do życia. No, stany republikańskie wielu rzeczy nie oferują, ale oferują na przykład, mają propozycje mniejszych podatków. To się oczywiście przekłada na to, że jeżeli płacimy mniejsze podatki, mamy mniejszy dostęp do wielu innych rzeczy, tak? Mamy gorsze drogi, mamy gorsze niedoinwestowane szkoły, gorsze szkolnictwo, więc może musimy wydać więcej pieniędzy na to, by posłać dziecko do szkoły prywatnej, bo szkoły publiczne leżą, są rozłożone, leżą na łopatkach niestety i w ogóle sobie nie radzą. No ale to są już decyzje indywidualne. Więc mówimy o tym, niekoniecznie mówimy o tym, że z każdego stanu demokratycznego nagle mamy do czynienia z wielkim eksodusem w kierunku stanów bardziej republikańskich, a jednocześnie też nie wszystkich, bo na przykład widzimy przepływ, migrację wewnętrzną ludzi do stanów, które mają trochę lepszą pogodę, a jednocześnie mają lepszą, dobrą infrastrukturę, a nie na przykład, i to są stany bardziej na południe Ameryki, a nie na przykład do stanów na północy, do północnej i do południowej Dakoty nie ma absolutnie żadnego eksodusu. I to pomimo tego, że to były stany, które w ostatnich latach dość dobrze radziły sobie ekonomicznie ze względu na wydobycie ropy naftowej, ze względu na ten właśnie tą całą łupkową ekonomię naftową. Czy nie wiem, czy do Idaho, czy do północnego Oregonu, który jest dość konserwatywny, no tam tego odpływu nie ma. Więc tutaj też musimy wziąć to pod uwagę, że zresztą pandemia, wygoniła ludzi, którzy mogli sobie na to pozwolić z tych wielkich, przede wszystkim z wielkich amerykańskich metropolii, które borykają się nie tylko bardzo często z kiepskim zarządzaniem na poziomie, no nie wiem, z ratusza miejskiego, ale również ogromną przestępczością z użyciem broni. To jest temat, który też bardzo mnie zaprząta.
I też jest poruszany w książce, ale już tego nie omówimy, bo całej książki nie po to jesteśmy, po to, żeby zachęcić do lektury, a nie po to, żeby całą opowiedzieć. Konkludując trochę naszą rozmowę, mam sondaż, który amerykańskie media opublikowały dzisiaj. Taki sondaż pokazujący, jak się zmieniały preferencje, bardzo ogólne preferencje Amerykanów. W roku 2004 35% Amerykanów mówiło, dorosłych Amerykanów mówiło, że mają poglądy związane z partią demokratyczną. 33% to byli republikanie, a 31 independent, tak to jest opisane, czyli jakieś, no, niezależni, tak to przetłumaczymy na język polski. W roku 2023 odpowiednio demokraci i republikanie mają po 25% osób, które się z nim identyfikują, a jako ci niezależni identyfikuje się 49% Amerykanów. To jest prawda, że nagle te dwie duże partie tracą kontakt z rzeczywistością, że Amerykanie poszukują czegoś nowego, masowo
Amerykanie,
poszukują.
Tak, tak. Amerykanie rozpaczliwie poszukują czegoś nowego, bo niestety, ale postrzeganie dwóch głównych partii jest takie, że realizują one interesy, ale niestety niekoniecznie zwyczajnego, statystycznego Amerykanina. Realizują interesy korporacji, które finansują ich kampanie, realizują interesy lobbystów. Bardzo oczywiście lobby amerykańskie to jest zupełnie oddzielny temat na oddzielną książkę, jak to działa i w jaki sposób relacje między lobbystami a amerykańskim kapitolem. Tak, ludzie mają to poczucie, ponieważ żadna z partii w tym momencie nie oferuje dobrej odpowiedzi na to właśnie, jak poprawić codzienne życie, jak sprawić, by było ono trochę lżejsze, jak ściągnąć te niesamowite koszty życia, a przypomnijmy, że Ameryka nie ma ani powszechnej ubezpieczalni medycznej, czyli za leczenie płacimy tu absolutnie absurdalne pieniądze, które niestety nie zawsze przekładają się na jakość tego leczenia, ani nawet dostęp do tego leczenia. No i oczywiście koszty edukacji wyższej, która stała się, które są tak wysokie, że w tym momencie mamy już do czynienia z naprawdę bardzo dużym odsetkiem uczniów kończących liceum, którzy deklarują, że nie idą na studia. I nieprawdą jest, że nie idą na studia, bo nagle doszli do wniosku, że jeżeli zostaną hydraulikami, czy nie wiem, będą pracowali w budownictwie, kładli ludziom dachy, to równie dobrze zarobią na życie. To jest nieprawda. To tylko i wyłącznie chodzi o pieniądze. Jest to dramat, bo Amerykanie, jeżeli chcą zatrzymać swoją wiodącą rolę na świecie, zwłaszcza w sektorze innowacji, nie wiem, technologicznej, ekonomicznej, potrzebują ludzi wykształconych, więc to jest dramat. A
tych zaczyna brakować i jest jeden ciekawy artykuł, nieoczywisty na tle książki, o tym, że ten problem dotyka szczególnie młodych, białych chłopców, którzy na studia nie idą, i to jest też bardzo ciekawa perspektywa.
I to młodzi, biali mężczyźni, więc tutaj mamy jeszcze dodatkowy problem, dlaczego akurat amerykańscy mężczyźni biali są tragicznie pogubieni. Tragicznie pogubieni, wręcz wyrzucani poza społeczny i ekonomiczny nawias. Duży problem, duże problemy do rozwiązania. Tak, jest co robić i jest o czym myśleć, a zdecydowanie jest czego się uczyć. Myślę, że reszta świata naprawdę skorzysta, wszyscy za granicą skorzystaliby na tym, by dowiedzieć się troszkę więcej, troszkę głębiej o tym kraju, który, jak próbuję, podkreślam na każdym kroku w mojej książce, naprawdę nie jest tym krajem, jaki sobie stereotypowo wyobrażamy. Niestety nie jest, ja wręcz mieszkam tu już bardzo, bardzo długo i widzę, że nie jest to kraj, być może nawet nigdy nie był, tylko żeśmy byli zbyt przywiązani, jesteśmy zbyt przywiązani właśnie do tego pięknego obrazka
w Europie popularny.
I także człowieka przyjeżdżającego tutaj, prawda, z niczym, bardzo, bardzo pracowitego, zdeterminowanego i po iluś tam latach przemieniającego się wręcz w sposób cudowny z pucy buta w milionera.
W Europie.
Coś takiego nie istnieje.
Nie istnieje.
Coś takiego już tu nie istnieje, nie.
A ostatnio także w Polsce jest takie powiedzenie, że Ameryka to kraj trzeciego świata, gdzie mieszkają bardzo bogaci ludzie, i może coś w tym jest. Eliza Sarnacka-Machon. Amerykański Reset, książka wydana przez wydawnictwo Fronda o współczesnej Ameryce. Panie redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. To była rozmowa prosto z Colorado.